Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś w tak politycznie gorącej atmosferze mam wrażenie, że fachowy, politologiczny komentarz, pozbawiony zatem emocji nadmiernych, będzie jak najbardziej wskazany. Toteż zaprosiłem do audycji eksperta komentatora, pana profesora Jarosława Macałę, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa.
A na początek sprawa sławetnego budżetu Unii Europejskiej, która nadal budzi emocje i kontrowersje już po zakończeniu tego szczytu. Nihilnowi sub sole, chciałoby się rzec. Panie profesorze, dlaczego te dyskusje i komentarze są tak drastycznie niemerytoryczne? W większości oczywiście.
No dlatego, że znaczy i w Europie no, zawsze uchwalanie budżetu, jeżeli państwo pamiętacie poprzednie, no, co prawda upłynęło ładnych parę lat, Polską rządziła ekipa Donalda Tuska wtedy, kiedy uchwalano poprzednią siedmioletnią perspektywę, ale zawsze były, jak to przy wielkich pieniądzach, elementem rozgrywki wewnątrz Unii, załatwiania lub niezałatwiania rozmaitych interesów. To jest pierwsza rzecz, zawsze budziły emocje, a dzisiaj no, mamy sytuację jeszcze no, skomplikowaną tym, że cała Europa jest dotknięta pandemią i tego rodzaju spory no, niestety nabierają tej ostrości związanej również z dotychczasowymi skutkami, jak i no, niestety przewidywanymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami epidemii. No i mamy też, no bo myślę, że pan redaktor do krajowego podwórka się chce głównie odnieść. No,
przede wszystkim.
No, to również walka o budżet wpisała się w jakąś logikę no, wewnętrznego konfliktu politycznego.
Obłędną logikę, ja bym dodał, jeśli mogę.
No tak, i ten konflikt jest wielopłaszczyznowy, bo to jest po pierwsze konflikt w obozie rządzącym. No przecież każdy, kto, przepraszam, słucha czy ogląda, nie ma wątpliwości, że tak jest. Drugi to jest rozgrywka między obozem rządzącym a opozycją, która żądała przyjęcia tego, znaczy przede wszystkim rozporządzenie, bo budżet został już w lipcu i fundusz odbudowy ustalony. I mamy też, jak się wydaje, rozgrywkę wewnętrzną w opozycji, która no, próbowała, no bo to i toczy się to w otoczce jeszcze, musimy pamiętać, najbardziej chyba w Europie proeuropejskich nastrojów Polaków. Więc to wszystko tworzy paliwo do tego, żeby jakąkolwiek retorykę antyunijną przedstawiać jako zagrożenie dla polexitem, czyli wyjściem z Polski z Unii Europejskiej albo wyrzuceniem nas z Unii. Te wszystkie płaszczyzny przez te ostatni miesiąc były bardzo dobrze widoczne. No i teraz jest pytanie, czy kurz bitewny opadł? Czy mamy do czynienia z kolejną fazą, no zwłaszcza konfliktu w obozie władzy? I to jest, myślę, odpowiedź na dziś kluczowa.
No właśnie, zanim jeszcze wrócimy na łono Unii Europejskiej, to niech pan profesor łaskawie skomentuje rozmowę Donalda Tuska, który zaprosił panią Lempart. To zdziwienie budziło wszędzie i w pewnym sensie namaścił ją na lidera opozycji.
Znaczy, no, chyba się przed tym odżegnywał, jeśli ja dobrze pamiętam, bo oglądałem chyba w TVN-ie taką długą rozmowę z premierem, byłym premierem Donaldem Tuskiem. Znaczy, ja jestem
no szefem EPL-u, tak?
Jasne, jestem zdziwiony nie tym, że pan Donald Tusk przyjął panią Martę Lempart, może rozmawiać z kim chce, ale jestem zdziwiony, że zrobiono z tego wydarzenie. No, proszę wybaczyć. Pani Marta Lempart, cokolwiek o niej powiedzieć, to jednak nie jest ten sam ani format polityczny, ani zasięg wpływu.
Żaden format polityczny, moim
zdaniem. Który posiada tak czy inaczej były premier. I z tego powodu jestem bardzo zdziwiony tego typu spotkaniem i jeszcze właśnie taką retoryką. która myślę, że nie było to dobrze przemyślane, żeby to, jeżeli takie spotkanie było, no to je publicznie nagłośnić w takim otoczeniu jeszcze retorycznym.
O budowaniu mostów dyskutowano.
Tak, myślę, że to było... Że to było zbędne, no mówiąc najprościej z perspektywy Donalda Tuska, który jednak wykazuje, no bo tu jeszcze o innej rzeczy trzeba pamiętać, ciągle mówi, że trzyma rękę na pulsie krajowej polityki i być może to było jednym z przejawów tego trzymania ręki na pulsie. No,
nerwowo dosyć. Panie profesorze, w tych negocjacjach, bo to się okazało, że weto to była strategia negocjacyjna, no można to tak nazwać i te wszystkie strachy polexitem były przesadzone zdecydowanie, ale tam się w tych negocjacjach w jakiś sposób ujawniły takie rzeczy, które kiedyś swego czasu opisał Grek, Janis Varoufakis, tak się to nazywa. To był minister finansów Grecji, który rozmawiał na salonach z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Eurogrupą. Później wydał taką książkę, Porozmawiajmy jak dorośli, jak walczyłem z europejskimi elitami. To jest takie pęknięcie, które od tego czasu nie zostało w żaden sposób zasypane, że tak się wyrażę, na północ i południe i Europę Wschodnią jeszcze teraz.
No, myślę, że tak. Znaczy, to też trzeba pamiętać, że Janis Varoufakis był osobą, no po pierwsze kompetentną. No, skończył bardzo dobrą brytyjską Uniwersytet w Essex, pracował na Uniwersytecie w Teksasie, był wykładowcą akademickim w różnych firmach. Na pewno nie był osobą niekompetentną, jeżeli już o to chodzi. Mamy też do czynienia z człowiekiem o wyraźnych sympatiach lewicowych, takich antykapitalistycznych, w tym przeciwko temu wielkiemu kapitałowi, bo to też ma wpływ na to, jak relacjonuje to. Natomiast nie ma wątpliwości, że pokazuje dominację, zwłaszcza Niemiec w strefie euro i to, że Niemcy odnoszą największe korzyści z jej istnienia, dlatego tak gorliwie między innymi w tym sensie bronili Grecji, że dawali pieniądze na spłatę długów banków zachodnich wobec Grecji.
To liczby nie kłamią, prawda?
Tak, to znaczy on ten mechanizm dosyć dobrze przedstawia, skąd on się wziął i dlaczego gospodarka tak zwanych PIGS, jak wtedy nazywano brzydkie, przepraszam, państw południa Europy najbardziej ucierpiała wskutek kryzysu i pojawienia się euro. No pytanie, no bo to oczywiście rozumiem, że pan też do naszego podwórka to odnosi. No, Polska się zobowiązała do przyjęcia euro w traktacie akcesyjnym. Nie podano tam oczywiście daty. Na razie nie ma żadnej woli politycznej ani ekonomicznej, żeby przystąpić do strefy euro. Tak można na dziś to powiedzieć.
Mało tego, wielu poważnych ekonomistów mówi, że nieprzystąpienie nas ratuje w jakiś sposób. Panie profesorze, bo tu jeszcze... Jeszcze zacytuję, jeśli łaska, tego Greka, co uderza. Po pierwsze, o wszystkim decydują Niemcy. Instytucje Unii Europejskiej to jedynie wehikuł do realizacji niemieckich interesów, a wspólne spotkania i konferencje to tylko spektakl i zasłona dymna dla maluczkich. No niech to będzie przestrogą dla naszych negocjatorów również.
No ja właśnie się, przepraszam, patrzę na swoją półkę, bo już Ulrich Beck, nieżyjący już światowej sławy niemiecki socjolog, napisał książkę chyba w 2013 roku wydaną po polsku Niemiecka Europa, korespondującą, choć z innych pozycji napisaną niż Varoufakis z tą tezą, że jest to, że Unia Europejska jest jednak pod dominacją Niemiec, ewentualnie Francji, jeżeli mówimy o państwach rdzeniowych Unii.
Ale przy okazji dowiedzieliśmy, że struktura Unii Europejskiej jest niezwykle skomplikowana. Poprzednie dwie audycje razem z panem profesorem Pawłem Leszczyńskim poświęciliśmy edukacji na temat struktury Unii Europejskiej, na temat prawnych zależności. To jest niezwykle skomplikowane. I tutaj upraszczanie jakiekolwiek nie ma kompletnie sensu. Chociaż 770 miliardów złotych piechotą nie chodzi, jak mówią.
No, jest to suma perspektywy Polski, to po pierwsze, a po drugie, no, z tego, co wspólnie przeżywamy, niestety perturbacji ekonomicznych, które na pewno jeszcze potrwają dłuższy czas, jest to kwota dla Polski niezwykle korzystna i trzeba się cieszyć, że Polska, bo to my wszyscy, no, odnieśliśmy sukces, że te pieniądze do nas będą sukcesywnie napływać. Teraz pozostaje to, żeby je mądrze zagospodarować.
No właśnie, struktura prawne, kruczki i tak dalej, a finanse, przepływy finansowe są również skomplikowane niezwykle, bo te proste zupełnie obliczenia, ile nam dają, ile dostaniemy, są kompletnie nie na miejscu, to jest kompletnie niemerytoryczne, bo tam te przepływy są bardzo skomplikowane, ale są dostępne informacje i słucham polityków, szczególnie polityków opozycji, albo nie wiedzą, albo mają kłopot ze swoją, ja wiem, jakby to nazwać, tolerancją, czy też pamięcią, albo jeszcze gorzej.
Jasne. No, chodzi o to, że te kwestie, o których mówimy, czyli ile dostaniemy, są znacznie łatwiejsze do sprzedania, przepraszam, politycznie. I to no dotyczy polityków, no bo jest to, ta suma robi ogromne wrażenie. Oczywiście musimy jeszcze mówić o sumie netto. Polska coraz więcej płaci składki do Unii Europejskiej.
To jest taka pętelka, przepraszam, że wyjdę słowo. Im lepiej się rozwijamy, tym więcej płacimy.
Tak, bo to jest zależne od czynników dotyczących między innymi PKB rosnącego i w ślad za tym składka cały czas rośnie. Ale no oczywiście w zestawieniu z tym, co otrzymamy, no to netto zyskujemy bardzo dużo, no wiele miliardów, to dużo gadać. Natomiast mówi pan o przepływach kapitału.
No właśnie, pod spodem są
to,
takie...
Z Polski nie tyle odpływa kapitał, ile zyski z zainwestowanego kapitału i one przez ostatnie lata, z tego co ja się orientuję ze statystyk, nie wiem jak wygląda w przypadku epidemii, bo nie znam takich, ale wcześniej znacznie rosły. Tak, kapitał zagraniczny poprzez dywidendy, nie wiem, znaki towarowe, to proszę wierzyć mi, że kreatywna księgowość tutaj zna sposoby, żeby wyprowadzać zyski z zainwestowanego kapitału. I te oczywiście Polska, rzecz jasna, to jest na minusie, bo ten odpływ jest znacznie większy niż inwestycje.
Takim drastycznym przykładem są tu hipermarkety, których nie udało się w końcu opodatkować w żaden sposób.
Nie, no podobno od 1 stycznia ma zdaje się ten podatek obowiązywać, czy nie? No. Wydaje mi się, że jest od no,
jest projekt, ale to
nie,
chyba nie
chyba
jest.
Z tego, co ja słyszałem, ma już wejść w życie, natomiast problem jest prawny, bo nie wiem, czy to się utrzyma, bo jest na razie pozytywna decyzja w Unii, natomiast czy to się utrzyma, chyba to jest TSUE ta sprawa i
no
pytanie, czy TSUE podzieli argumentację, bo nie tylko w Polsce jest taki podatek, ale zobaczymy, czy to się uda wprowadzić. Znaczy ja nie mam żadnych złudzeń. Sklepy przerzucą to na klientów. Też słuchacze nasi nie powinni mieć żadnych złudzeń.
Taki mechanizm może jeszcze uderzyć w drobnych przedsiębiorców.
Znaczy nie, no paradoks polega na tym, że miał uderzyć wielkie sieci handlowe, a w tej sytuacji no, pandemicznej, kto wie, czy nie uderzy bardziej przepraszam, ten mniejszy handel, który jest zdominowany przez polską strukturę właścicielską.
Ale to pożyjemy, zobaczymy. Panie profesorze, jeszcze troszeczkę czasu nam zostało. Czy zmieniliśmy strukturę właścicielską? Właściwie to jest dopiero zapowiedź i procedura rozpoczęta, jeśli chodzi o media w Polsce, tak? Media lokalne, regionalne. I tu jest ogromna wrzawa, bo naraz okazało się, że kapitał ma narodowość, że właściciel ma wpływ na treści, bo to było dosyć oczywiste. Pamiętam, że za moich czasów akademickich, jak pokazałem studentom strukturę własnościową mediów w Polsce, to byli przerażeni i pierwszy raz nie mieli świadomości, że tak właśnie jest.
Znaczy, no, mówimy o tym, że jest no spora, w niektórych segmentach dominuje kapitał zagraniczny, a tu mówi pan pewnie o transakcji sprzedaży.
O mediach, tak.
O pakietu Polska Press. Orlenowi, tak? Bo to oni, to był monopolista faktycznie na rynku. Zresztą rozmawialiśmy chyba już o tym nieraz, że to jest nienormalne, żeby jeden koncern posiadał 80% rynku prasy regionalnej.
I ktoś do tego dopuścił przecież wcześniej, prawda?
Nie, no to jest jasne. To skupowano i Polska Presse, czy wtedy chyba się nazywało, przejmowało pisma regionalne. No i tam jest jeszcze spory pakiet, chyba 120 pism lokalnych, co bardzo dużo portali internetowych, a jeszcze o czym się nie wspomina, Polska Presa miała bodaj 10 drukarni, jeszcze była właścicielem. Więc to jest potężny zasób medialny, który przechodzi w ręce spółki faktycznie kontrolowanej przez państwo.
Panie profesorze, krótkie pytanie. Czy to jest zagrożenie dla wolności słowa w Polsce? Bo na brak wolności na przykład pomstują ci, którzy przychodzą do mediów publicznych, na przykład Radia Zachód, i mówią, co chcą, choć niestety są to głównie przekazy dnia. Ale to ci właśnie się bardzo niepokoją tą zmianą
właścicielską. Ja myślę, że to dopiero zobaczymy, bo na razie po pierwsze chyba to UOKiK jeszcze musi wyrazić zgodę na taką transakcję. No bo jakby będziemy mieć teraz monopolistę, czyli Orlen, który będzie miał monopol na rynku pracy regionalnej.
Może podzieli to na spółki, to też jest taka możliwość.
Ale tego to już nie wiem, jak to zostanie, przepraszam, rozegrane. Natomiast zobaczymy, czy to, że państwo, czyli faktycznie rządzący dzisiaj mają wpływ na Orlen, czy poprzez to będą mieć wpływ na te media, czyli tą pracę regionalną, portale internetowe i tak dalej. Zobaczymy, ale ja mam, jakby powiedzieć, takie doświadczenie, że jeżeli ktoś dostaje do ręki pewne narzędzie, to będzie chciał z niego skorzystać.
I tu, jeśli łaska, postawimy...
Prasa regionalna jest coraz słabszym segmentem rynku.
Postawimy kropkę, dając sobie szansę na następną audycję, ewentualnie na ten temat. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Kłaniam się, bardzo dziękuję i zdrowia państwu życzę.
Komentował dla państwa pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. A to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski. Dziękuję bardzo. A przygotował i wprowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.